Nieznany prezydent.
Jest rok 1888.
Cesarz Fryderyk III nie żyje.
Fryderyk rządził Królestwem Prus i cesarstwem zaledwie 33 dni. Zmarł na zapalenie płuc niedługo po wykonanej tracheotomii z powodu raka krtani. Uważano go za liberała. Poznaniacy wierzyli, że będzie dla nich dobry. Podobno miał powiedzieć kiedyś do polskiego urzędnika wizytując ratusz w Jarocinie:
każdy urzędnik w Wielkim Księstwie Poznańskim powinien znać oba dwa języki krajowe.
Rządy jego syna, lekko niezrównoważonego Wilhelma II, ostatniego cesarza Niemiec, były jedną wielką niewiadomą dla Polaków. Choć przecież Wilhelm II odwołał żelaznego kanclerza, nieprzychylnego nam Otto von Bismarcka.
Cesarz wiedział, że ma Polaków, była to bądź prowincja Pozen. I cesarz się orientował, kim byli Polacy i na co Polaków było stać.
Jarosław Burchardt, historyk.
Czy cesarz nas lubił, czy nie lubił? To nie jest pytanie lubić, nie lubić. Byliśmy poddanymi cesarza. Jako mieszkający tutaj Polacy mieliśmy swój rozum i jakakolwiek walka zbrojna na początku XX wieku nie wchodziła w grę, ponieważ jako administracyjnie poddani jego woli poprzez kanclerza po Bismarcku, Kapriwiego czy też Bylowa wykonywaliśmy obowiązki.
Cesarz przyjeżdża. Udekorujcie okna, to wielki mąż stanu.
Wilhelm miał odwiedzić Poznań w 1902 roku, dodać otuchy swoim rodakom, którzy na wschodzie pełnili misję cywilizacyjną. Miał wziąć udział w odsłonięciu pomnika swojego ojca, cesarza Fryderyka. Rozkazano mieszkańcom Poznania radować się i wznosić wiwaty. Niemcy stawiali sobie tylko jedno pytanie: jak na ulicach Poznania zachowają się Polacy? W czasopiśmie Praca pojawił się artykuł podpisany pseudonimem Wester. Artykuł pod wzniosłym tytułem Baczność.
Pamiętajmy, ile krzywd wyrządziła polityka Wilhelma II Polakom. Cesarz jest nieproszonym gościem.
Ostre słowa. Wester pisał w kolejnym tekście:
zastanówmy się, kto tu jest u siebie, a kto tu przybył.
Kata, rugi pruskie, dzieci we wrześniu, a tutaj wychodzą sobie polskie czasopisma i właściwie można tam napisać, co się chce.
Przepis mówi wyraźnie: coś, co nie jest zakazane, nie jest zabronione. Jeżeli nie było przepisu, zakaz wydawania polskiej prasy, to można to wydać.
W czasie wizyty nie zanotowano żadnych incydentów. Wilhelma II, małżonkę i dwór witał cały Poznań. Następnym razem Wiluś przyjedzie odebrać klucze do Pałacu Cesarskiego, ostatniego zamku w Europie. Wester nie wspominał w swoich artykułach, jak Prusacy zmienili Poznań. Taka była taktyka germanizacyjna zaborców. Pokazać siłę, zetknąć kulturę żywiołu germańskiego z polską biedą i zacofaniem. Niemieckie miasto Posen zmieniło się z zapyziałej, ciasnej twierdzy otoczonej murami w czyste, schludne miasto ze skwerami, parkami i fontannami. Profesor Waldemar Łazuga podaje:
w 1901 roku budżet miasta wynosił nieco ponad 6,5 miliona marek. W ciągu 20 lat wzrósł ponad dwukrotnie.
Prowincja Poznań to są peryferie II Rzeszy. To nie jest Bawaria, to nie jest chociażby Brandenburgia. To są peryferie, to jesteśmy tu przy granicy gdzieś z Rosją. I dla Niemca podróż na wschód to była deportacja polityczna. Ktoś, kto trafiał tutaj, musiał dostać coś w zamian. No to buduje się dzielnicę urzędniczą dla przedstawicieli niemieckiego establishmentu, managementu, nazwijmy to urzędniczo-wojskowego, którzy dostają dobre domy, dobre pensje, no i względem nas tu Polaków to są wielcy Niemcy.
Pruski porządek czuć było przed kamienicami czynszowymi czy na ulicy Wilhelmowskiej, ale również w sposobie zarządzania miastem. Poznań miał nadburmistrza, oczywiście Niemca, i Radę Miejską. Zwykli Polacy niekoniecznie interesowali się jej życiem i działaniem, choć mieli tam, zgodnie z pruskim porządkiem prawnym, swoich przedstawicieli. Udział w wyborach był, mówiąc oględnie, utrudniony. Zajrzyjmy do komisji wyborczej. Jest 1904 rok.
Bitte sagen Sie mir, wer
proszę
gibt
powiedzieć, na kogo oddaje pan głos?
Und bitte, wie viel Sie verdienen?
Jeszcze proszę określić, ile pan zarabia. Polacy niechętnie chcieli ujawniać takie informacje. Cudem było odnalezienie w gąszczu granic okręgów wyborczych własnego lokalu. W listopadzie 1904 roku zorganizowane zostały wybory uzupełniające. Prasa donosiła.
Z pięciu naszych przeszło tylko trzech. Niektórzy Polacy nie poszli do wyborów wcale. Głosowali najczęściej na kandydatów niemieckich lub żydowskich, choć nawet ich nazwisk nie umieli wydusić.
Jak widać, nie wszyscy Polacy byli zainteresowani polskimi sprawami.
Nie mieliśmy świadomości politycznej. Skutecznie nam ją odebrano czy odbierano w momencie wejścia Hakaty, dlatego też zaufanie do jakichkolwiek niemieckich propozycji. Będziecie współrządzić, nastawiało nas z reguły negatywnie.
Jednym z radnych został podpisujący się pod śmiałymi tekstami publicystycznymi jako Wester adwokat Jarogniew Drwęski. Mężczyzna o wysokim czole, zaciśniętych wąskich ustach. Sądzi się, że młody prawnik władający ostrym piórem upodobał sobie polityczne polemiki na tyle, że chciał rozpocząć karierę jawną, bez ukrywania się za pseudonimem. Tak jak dziś, tak i wtedy karierę polityczną rozpoczynano w Radzie Miasta. Przeglądając protokoły posiedzeń Rady Pruskiego Poznania widać, że Polacy, Niemcy i Żydzi potrafili wspólnie walczyć o interes miasta. Tak było, gdy ustępstw żądało Ministerstwo Wojny. Regułą jednak były kłótnie i konflikty, zupełnie tak jak dzisiaj. Z książki Waldemara Łazugi o Jarogniewie Drwęskim.
Oto w 1907 roku Trąbczyński opowiada się za wybrukowaniem ulicy Bukowskiej i tłumaczy, że ułatwi to ludności dostęp do cmentarza. Cmentarz jednak należy do parafii świętego Marcina, co nie podoba się Niemcom. Dlaczego w takim razie nie wybrukować okolic cmentarza ewangelickiego? Gdy Niemcy i Polacy uciekają się do zasady bruk za bruk, do dyskusji włącza się przywódca frakcji żydowskiej i zauważa ku rozbawieniu sali, że nieboszczykom bruk jest obojętny. Na co Trąbczyński, już w tej samej tonacji, odpowiada, że uznaje równouprawnienie nieboszczyków.
Mniejszość żydowska trzymała z Niemcami. To był wspólny front, zresztą Niemcy starali się przeciągnąć Żydów na swoją stronę, chociażby wybudowanie synagogi najnowocześniejszej i próba zawsze przeciągnięcia Żydów na stronę żywiołu niemieckiego. Nam się układały relacje z każdą stroną dobrze, mówiąc od strony biznesowej, od strony politycznej, no nie ma tutaj co ukrywać. Polak był katolikiem, w większości Niemiec był protestantem, a Żyd wierzył w własną wiarę i dlatego tu zgody ideologicznej nigdy być nie mogło. Ale naszym istnieniem kierował biznes i nie ukrywajmy, że zależało nam na tym, aby ten Poznań jakoś dobrze funkcjonował pod względem finansowym.
W 1910 roku kariera rajcy Drwęskiego nieoczekiwanie załamuje się. Był to chyba błąd polityczny wówczas 37-letniego radnego. W 1911 roku w Poznaniu miała być zorganizowana wystawa wschodnio-niemiecka. Popis potęgi gospodarczej wschodnich rubieży Rzeszy. Tak Niemcy, jak Polacy i Żydzi zgodzili się, że miasto musi wyłożyć na ten cel 100 tysięcy marek i sprawy polityczne trzeba było odłożyć na bok. Na wystawie mieli prezentować się właściciele polskich firm, polscy rzemieślnicy. Radny Trąbczyński wstał i powiedział: my, polscy radni, poprzemy subwencję, ale na wystawie będzie można mówić po polsku. Niemcy oczywiście nie zgodzili się, toż to by w Berlinie wybuchła afera. Jarogniew Drwęski zaskoczył wszystkich i stwierdził, że może nie ma sensu przekazywać subwencji. A po drugie, polscy rzemieślnicy, jak będą chcieli, to przyjdą na wystawę, a jak nie, to nie. Prusacy osłupieli. Rozłam w obozie polskim? Brak jednego stanowiska w Radzie? Za ten polityczny błąd Drwęski zapłacił tak, jak płacą współcześni politycy. Nie został wpisany na listę polskich kandydatów w kolejnych wyborach. Miał jednak niebywały atut w szufladzie swojego biurka – dyplom prawnika. Z powodzeniem prowadził własną kancelarię prawną, nie musiał zabiegać o klientów i miał pełno nowych pomysłów.
Wiem, kupimy Drzymale nowy wóz, założymy komitet wozu Drzymale.
Drwęski bronił również hrabiego Macieja Mielżyńskiego w bardzo głośnej w tamtych czasach sprawie zabójstwa jego żony. Kurier poznański 21 grudnia 1913 roku donosił.
Oto nad ranem, o godzinie 4 w Dakowych Mokrych pod Bukiem zastrzeleni zostali Felicja z Potockich, hrabina Mielżyńska, żona posła Macieja, hrabiego Mielżyńskiego oraz młody hrabia Mionczyński, syn przyrodniej siostry hrabiny Maciejowej. Czynu tego dokonał mąż zastrzelonej, który wyjechał nie wiadomo w jakim kierunku.
Rozpiętało się medialne piekło. Niemiecki Pozener Tageblatt wydał dodatek nadzwyczajny. Pisano o plotkach, domysłach. Hrabina miała kochanka. Pisywała do niego listy. Sąd w Międzyrzeczu odczytywał je na pełnej sali rozpraw. Hrabia mdlała, adwokaci natomiast godzinami przemawiali, dowodząc, że ich klient uległ zaburzeniu umysłowemu. A poza tym każdy człowiek honoru postąpiłby tak samo. Ujawniły się talenty publicystyczno-krytyczne, uprawiane w czasopiśmie Praca przez tajemniczego Westera. Sąd uniewinnił Macieja Mielżyńskiego. Był to wielki sukces zdolnego poznańskiego adwokata, ale, podobnie jak w przypadku wystąpienia na sesji Rady Poznania, zgrzyt, kłopot. Wyciągnął z więzienia mordercę. Prasa, jak widać już wówczas wielka siła opiniotwórcza, pisała.
Polska opinia publiczna w większości nie poprze wyroku sądu przysięgłych. Hrabia Mielżyński, mimo wyroku uwalniającego, należy do ludzi minionej epoki.
Drwęski musiał czuć, że sprawiedliwości wcale nie stało się zadość. Mielżyński odkupi swoje winy, walcząc w 1920 roku z bolszewikami. Za bohaterską walkę otrzyma krzyż Virtuti Militari 5. klasy. Jarogniew Drwęski zostanie pierwszym polskim prezydentem Poznania.